Chwała niech będzie Panu naszemu, Jezusowi Chrystusowi. Bardzo dziękuję za zaproszenie, za miłe słowa. Jestem bardzo rad, że dany mi jest ten przywilej znowu być z Wami, bracia i siostry. I staję tutaj znowu z drżeniem serca, bo przecież normalnie w soboty się nie zgromadzacie i przyszliście, aby słuchać Słowa Bożego, a ja mam obowiązek głosić jak Słowo Boże. I dlatego drżę w sercu, modlę się, aby Wam nie zmarnować czasu, tylko żebyśmy mogli naprawdę coś ze Słowa Bożego razem wziąć. Kiedy Bóg dał nam łaskę, że mogliśmy uwierzyć w Pana Jezusa, kiedy ten wielki skarb stał się naszym udziałem, Chrystus Pan w naszych sercach, to wielu z nas, a może we wszystkich, pojawiło się jakieś wyobrażenie tego, jak ma wyglądać, jak będzie wyglądać to życie, nowe życie z Jezusem Chrystusem. W wielu wypadkach pojawia się taki duch idealizmu w nas, że teraz to będzie po prostu fantastyczne, że teraz każdy dzień będzie piękny. Teraz słuchaliśmy pieśni, każdy dzień z Jezusem jest słodszy niż miniony dzień, że każdy dzień będzie zwycięski, będzie wspaniały. Wszystko chcielibyśmy i chcemy, żeby było takie doskonałe, takie czyste, żadnej złej myśli, żadnego złego nastawienia. Kiedy już modlitwa, to od razu wysłuchana, tak jakbyśmy chcieli, żeby Duch Święty się w naszym życiu przejawiał, żeby nie było cielesności. No czyż tak nie było? W moim życiu tak było. Nie wiem, czy w waszym, ale podejrzewam, że w większości z nas rodzi się taki idealizm, takie marzenia. Mamy Pana, mamy życie z Nim, On jest wszechmogący, jest naszym Ojcem. Rewelacja. Teraz to będzie życie inne. Skarb mamy wielki. Ale ten skarb, jak czytamy ze Słowa Bożego, jak odkrywamy wkrótce, mamy ten skarb w naczyniach glinianych. Naczynia gliniane to nie jakieś piękne wazy, jakieś błyszczące, tylko takie gliniaki. Takie zwykłe gliniaki. Co to nawet czasem nie szkoda stłuc. A mamy ten skarb w naczyniach glinianych, czytamy w 2 Koryntian 4,7. Aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Że jest jakiś cel, dla którego Bóg nie zrobił z nas super ludzi, nadnaturalnych ludzi, takich, co chodzą w chmurach, co nie popełniają żadnego błędu. Jak już coś postanowią, to zawsze to osiągną. Tylko, że tam się też czasem coś skruszy, coś nie wyjdzie, nie uda. I doświadczamy tego napięcia w naszym sercu, że niektóre rzeczy już mamy w Chrystusie, ale jeszcze jakby ich nie mamy w pełni. I już mamy, i jeszcze tak nie mamy całkiem. Wyznajemy, ale w środę czy tam w piątek zdajemy sobie sprawę, żeśmy chyba za dużo powiedzieli, że to jeszcze się nie spełnia. Wierzymy, że na naturalne rzeczy możemy robić z Bogiem. Często jesteśmy tacy naturalni bardzo, żeby nie powiedzieć cieleśni. I chciałbym dzisiaj z Wami o tym porozmawiać, bo rozumiem, że dzisiaj jesteśmy w gronie ludzi, którzy znają Pana Jezusa, Go kochają, idą za Nim czas jakiś już. I czasem obok tych wspaniałych kazań, które Was motywują do wielkich rzeczy, potrzebna jest też taka skromna usługa i rozważanie jak dzisiaj, żebyśmy się sobie tak troszkę przemyśleli niektóre kwestie z naszego życia. Mam nadzieję, że one będą pomocne, że wcale nie będą jakieś takie dołujące, tylko że pomogą zrozumieć to, co się czasem w naszym życiu dzieje. Chciałbym, żebyśmy otworzyli wspólnie razem dzisiaj drugą Księgę Królewską, rozdział 20. To jest historia, fragment historii o królu judzkim Hiskiaszu. I ta historia posłuży nam za taki punkt wyjściowy do tego poselstwa, które mam w swoim sercu. W owych czasach Hiskiasz śmiertelnie zachorował. Wtedy przybył do niego prorok Izajasz, syn Amosa, i rzekł do niego: tak mówi Pan, uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz, a nie będziesz żył. Wtedy Hiskiasz obrócił się swoją twarzą do ściany i modlił się do Pana tymi słowy: ach, Panie, wspomnij, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i szczerze i czyniłem to, co dobre w Twoich oczach. Następnie Hiskiasz wybuchnął wielkim płaczem. A zanim jeszcze Izajasz wyszedł ze środkowego podwórca, doszło go słowo Pana następującej treści: wróć się i powiedz Hiskiaszowi, księciu mojego ludu, tak. Tak mówi Pan, Bóg Dawida, Twojego praojca: słyszałem Twoją modlitwę, widziałem Twoje łzy, otóż uleczę Cię. Trzeciego dnia wstąpisz do świątyni Pana. Dodam też do Twojego życia 15 lat i wyrwę Ciebie i to miasto z mocy ręki króla asyryjskiego i osłonię to miasto przez wzgląd na Ciebie i przez wzgląd na Dawida, mego sługę. Następnie Izajasz polecił: przynieście placek z figu, a gdy przyniesiecie i położycie go na brzut, zagoi się. Chciałem właśnie, byśmy na podstawie tej historii, tego fragmentu, zobaczyli, jak w życiu wierzącego człowieka następuje powiązanie czynnika nadnaturalnego, cudownego, z tym, co naturalne i co jest możliwe dla człowieka. Bo właśnie zrozumienie tego pozwala nam zachować równowagę w naszym chrześcijańskim życiu w różnych dziedzinach i zabezpiecza nas przed takimi niepotrzebnymi skrajnościami. To dzisiejsze rozważanie zatytułowałem antygwiazdorski dodatek. Antygwiazdorski dodatek. Spójrzmy na chwilę na postać tego Hiskiasza, króla judzkiego. To był, mówiąc krótko, bardzo, bardzo porządny człowiek. Słowo Boże charakteryzuje go w paru miejscach. W 18 rozdziale tejże księgi, w wersecie 5, możemy przeczytać, że na Panu Bogu Izraela polegał tak, że nie było po nim takiego jak on w gronie wszystkich królów judzkich, ani w gronie jego poprzedników. Był przywiązany do Pana i nie odstępował od Niego, przestrzegając przykazań, jakie Pan nadał Mojżeszowi. Trzeba też dodać, że jego ojciec był człowiekiem złym, człowiekiem, który nie służył Panu. Był człowiekiem, który się sprzeciwił Panu. Jest powiedziane, że w prostacki sposób się sprzeciwił Panu. Czyli, że Hiskiasz nie miał żadnego wzorca, nie mógł patrzeć na tatusia i tak jak tatuś, tak robić. Nie miał takiego przykładu. A jednak czytamy, że on skierował się tym, jak postępował jego praprzodek, Dawid, i nie kierował się, nie szedł ślady ojca. To tak przy okazji, nawiasem mówiąc, to nieprawda, że każdy syn alkoholika musi być alkoholikiem, że każdy syn złodzieja też musi być złodziejem i tak dalej. To nieprawda. Ponieważ kiedy człowiek z sercem się zwraca do Boga, to otrzymuje od Pana moc, żeby żyć inaczej niż nasi przodkowie, niż nasi rodzice. Hiskiasz został królem, gdy miał 25 lat, młody człowiek, 29 lat panował w państwie judzkim, czyli żył razem 54 lata. A wynika z tego, że został uzdrowiony w połowie lat swojego panowania. Czyli jakby w rozkwicie, kiedy już osiągnął różne ważne rzeczy dla narodu i o tym można sobie poczytać w Biblii, my tego czytać nie będziemy. Nagle przyszła to choroba i no, trzeba było odchodzić. I mamy w księdze proroka Izajasza zanotowany psalm, czy pieśń, którą Hiskiasz napisał w czasie, gdy był chory i gdy wyzdrowiał. I pozwolę sobie, żeby wam zaproponować parę wersetów z tego psalmu. Od 9 wersetu czytamy psalm, to jest Izajasza 38 rozdział. Psalm Hiskiasza, króla judzkiego, gdy był chory i wyzdrowiał ze swojej choroby. Rzekłem, w połowie moich dni muszę odejść. Na resztę mych lat zostałem wezwany do bram krainy umarłych. Rzekłem, już nie ujrzę Pana w krainie żyjących. Już nie zobaczę człowieka między mieszkańcami ziemi. Moja chata rozebrana i odjęta mi jak namiot pasterski. Zwinąłeś jak tkacz moje życie. Odciąłeś mnie od krosien. Poniechałeś mnie tak w dzień jak w nocy. Wołałem o pomoc aż do rana. Jak lew tak miażdżył wszystkie moje kości. Poniechałeś mnie tak w dzień jak w nocy. Jak piskle jaskółcze, tak świergotałem. Gruchałem jak gołąb. Moje oczy zmęczone, zwrócone ku górze. Panie, mękę cierpię. Ujmij się za mną. I tak byśmy mogli jeszcze dalej czytać. Ciężko chorował, ciężko to przeżywał. I gdy był chory, jak w naszym tekście przeczytaliśmy, Bóg wysłał do niego proroka Izajasza. Kiedy Bóg posyła do nas sługę Bożego, no to byśmy się, a jesteśmy w kłopocie, jesteśmy w chorobie, śmiertelnej chorobie, bo to było wiadomo, że tej choroby nie można uleczyć, tak by wskazywało Słowo Boże, że to była choroba śmiertelna, śmiertelnie zachorował. Jak mu dzisiaj otrzymujemy jakąś taką diagnozę, jest pan śmiertelnie chory, to wiadomo, o co chodzi. Nie? To nie jest coś do leczenia, tylko trzeba już wyczekiwać na swoją śmierć. I spodziewalibyśmy się, że taki prorok przyjdzie, sługa Boży, do chorego człowieka, no to mu przyniesie od Boga jakieś pocieszenie, jakieś dobre słowo, powie, Pan cię uzdrawia! No tak byśmy chcieli, nie? No to jest budujące, to jest dla Kościoła coś. Ten prorok przyszedł, nie przyszedł tak zwyczajowo odwiedzić króla. To nie były takie rutynowe odwiedziny, przynieść kwiatka, czy tam jakiś soczek jej powiedzieć, no biedny, no tak trudno królu, no tak już jest, no chciałem ci wyrazić słowa współczucia, no pamiętamy o tobie, modlimy się o ciebie, nie to zakomunikowanie. Nie było też w tym wcale takiego działania, jakbyśmy się spodziewali, że prorok włoży ręce na tego chorego, no przyszedł sługa Boży. To co? Nie tylko, żeby tak porozmawiać, tylko żebyś... No, cud, żeby się stał. Takie nasze są wyobrażenia. Ja tak troszeczkę próbowałem, że my mamy takie różne wyobrażenia, że z Panem Jezusem chodzimy, no to wielkie rzeczy mają się dziać. Ten prorok przyszedł po to, aby wezwać króla Hiskiasza do uporządkowania jego życia, ponieważ już nie będzie żył, tylko umrze. Czyli wezwać go do pokuty, do uporządkowania. Co tam w jego życiu jest nie tak, musi uporządkować, ponieważ koniec. I tak trochę pasowałoby wam coś takiego? Leżycie ledwo, coś tam. No już umieracie prawie, przychodzi pastor. No i powinien pastor Jan ręce włożyć olejem na maki. A jakby przyszedł i powiedział, siostro, uporządkuj swoje życie, co tam masz do załatwienia, bo prawdopodobnie umrzesz. I to myśli, o pastorze, co to za pastor w ogóle, co tak usługuje. Chciałem, żebyśmy się wczuli trochę w tę sytuację. Przeczytaliśmy, jak on się modlił, jak płakał, jak prosił, jak przeżywał. Przychodzi sługa Boży. On ma jakieś oczekiwania. Ale kiedy usłyszał to, co Bóg powiedział przez Izajasza, a chyba nikt nie wątpi, że Izajasz to prawdziwy sługa Boży, a nie jakiś taki prorok malowany, tylko on naprawdę od Boga słyszał, co ma mówić. I reakcja była następująca. Chizkiasz odwrócił się twarzą do ściany i modlił się. Modlił się, nawiązał do swojego wiernego, szczerego, dobrego postępowania, że przecież wyznał wiarę, że Bóg to chyba widział, że to Bóg przecież bierze pod uwagę. I rozpłakał się. Zwyczajnie się rozpłakał. Mężczyzna, król. Gdzieś tak 40 lat. Wiek 40, chłop 40 lat i jeszcze król. I zapłakał. Nie wstydził się tego, zapłakał przed Bogiem. Bóg to zobaczył i zareagował, odpowiedział. Ponownie tego Izajasza posyła, jeszcze nawet nie wyszedł na dobre z tego pałacu, posyła i zapowiada Hiskiaszowi uzdrowienie, przedłużenie życia o 15 lat. Zapowiada do tego jeszcze, że ocali Jerozolimę od najazdu króla asyryjskiego, co było też bardzo ważną rzeczą, którą się Hiskiasz modlił. O tym możemy poczytać w całej tej historii o królu Hiskiaszu. Czyli mówiąc innymi słowy, nagle w pałacu zapachniało sensacją. Bóg zapowiedział, że uzdrowi. Kroi się wielki cud. Będzie wydarzeniem. Ja już widzę te tytuły w gazetach w Jerozolimie. Cudownie uzdrowiony król. A trzeba pamiętać, że w tym czasie Juda i Izrael były rozdzielone i królowie Izraela inaczej się prowadzili niż królowie Judy i była jakaś by taka rywalizacja, więc na pewno też gazety projudzkie mogłyby napisać: takie rzeczy nie zdarzają się w Izraelu, tylko u nas w Judzie, nie w tamtym kościele tego nie... Bóg, u nas takie cuda się dzieją, w tamtym... To tam oni chyba nie wierzą. To tych baptystów, tam się nie zdarzają takie rzeczy. Teraz widać, z kim naprawdę jest Pan. Pięknie by zrozumiało. Jest dobre świadectwo. Pokazanie ludziom, gdzie jest naprawdę Bóg, z kim Bóg trzyma. No. Pytacie myśl? Jesteście ze mną? Ale Izajasz, po tym jak ogłosił, że Bóg uzdrawia króla Hiskiasza, to jeszcze nie skończył mówić. Dopowiedział coś, co nie wszystkim mogło się spodobać. Bo powiedział: przynieście placek swój, a gdy przyniesiecie i położycie go na wrzód, zagoi się. Taka rada z ust proroka, Bożego proroka, a moglibyśmy się czegoś więcej spodziewać po Izajaszu. Żeby zwyczajnie położył rękę, ale powiedział: tak mówi Panu, zdrawiam cię. I jest od razu prawdziwy cud. A zalecony przez proroka placek, ściślej masa swich, to znany w starożytności ludowy środek leczniczy, stosowany na uśmierzenie bólu przy stanach zapalnych. W pałacu wszyscy medycy znali, wiedzieli o takim środku. Im do głowy nie przyszło, żeby coś takiego używać, bo to miało tylko uśmierzać ból. To jest taki środek, mniej więcej taki jak dzisiejsze środki uśmierzające, które można kupić w każdym kiosku, na stacji benzynowej. Po prostu coś dostępnego, normalnego, zwyczajnego. Oczywiście Hiskiasz tam prosił Pana jeszcze o znak, że tak naprawdę się stanie, a to już jest jakby inny temat, nie chciałbym tego już wątku rozwijać. A chciałbym, żebyśmy się zastanowili razem, pomyśleli, jeśli możecie w sobotę o godzinie 18:30 jeszcze myśleć, żebyśmy pomyśleli wszystkim, dlaczego Bóg wybrał taki sposób uzdrowienia Hiskiasza? Dlaczego? Po co ten dodatek taki, ten placek z fik? Co to Bóg nie mógł uzdolić bez placka? Masz ci, babo, placek. Po co ten placek tutaj? Z jednej strony nie ma wątpliwości, że to Bóg uzdrowił Hiskiasza i przedłużył mu życie o 15 lat. Czyż nie? To jest prawda. Na pewno tak było. To Bóg go uzdrowił i dał mu 15 lat życia więcej. Z drugiej jednak strony, poprzez nakaz zastosowania tak popularnego medykamentu, takiej aspiryny naszej dzisiaj, ten cud, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, już się nie nadawał do mediów. Już się nie nadawał na pierwsze strony. Co napisać? Król przyłożył se placek z fig i został uzdrowiony. To już... Pastor wziął aspirynę i jest zdrowy. No to co, to nie byłby dobry tytuł do gazet, prawda? Więc z jakiegoś powodu Bóg tak postanowił, tak zrobił, żeby król po uzdrowieniu nie mógł pochodzić jak gwiazda. To ja! Zobaczcie! To ja zostałem tak cudownie uzdrowiony. Powiedzieli król, słyszeliśmy, co tam użyłeś. Bóg znał serce tego króla Hiskiasza, jak zna każde nasze serce. On wie dokładnie, co w nas jest. Wie, co w nas drzemie. Wie, co w nas się może obudzić, kiedy nadnaturalne rzeczy się zaczynają dziać. Jak my szybko potrafimy rosnąć tak, że w jeden tydzień już jesteśmy przy suficie. I nawet mówimy, chyba za niską kaplicę żeśmy zrobili. Nie ma przestrzeni dostatecznej do tego, żeby się mój duch unosił. W drugiej księdze Kronik o tym samym królu, bo księgi Kronik jakby powtarzają to, co jest w księgach królewskich, ale warto czytać obydwie relacje, ponieważ Duch Święty objawia jeszcze dodatkowe rzeczy. Jest powiedziane w 32 rozdziale, 2 Księgi Kronik, 24 werset. W tych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował. 32 rozdział, 2 Księgi Kronik. I modlił się do Pana, który go wysłuchał i dał mu cudowny znak. Uwaga teraz. Jednak Hiskiasz nie oddzięczył mu się za wyświadczone dobrodziejstwo, gdyż jego serce wzbiło się w pychę, to też gniew Boży spadł na niego, na Judę i na Jerozolimę. Wtedy Hiskiasz ukorzył się za pychę swojego serca, on sam oraz mieszkańcy Jeruzalem, tak iż za dni Hiskiasza nie spadł na nich gniew Pana. Ta relacja pokazuje nam, że w sercu Hiskiasza była pewna skłonność, naturalna skłonność do tego, żeby wzbijać się w pychę. Chociaż to był człowiek, który naprawdę dobrze się prowadził, chociaż bardzo dobre rzeczy, gdybyśmy mieli czas, byśmy mogli to przeanalizować, jak wielkie rzeczy zrobił, jak doprowadził Izraela do uwielbiania Boga, do świętowania Paschy i tak dalej. Same dobre rzeczy zrobił, ale nosił w sobie niewidoczną dla innych ludzi skłonność. I Bóg na to baczył. I ona się, ta skłonność w pewnym momencie objawiła na krótko, dlatego możemy to przeczytać. Ale ten sposób uzdrowienia, ten nakaz zastosowania placka z fig przy uzdrowieniu był jednym sposobem na to, żeby tego króla powstrzymywać przed niekontrolowanym rozwojem pychy w jego sercu. Bo mógłby bardzo szybko wzrosnąć w pychę, bardzo szybko mógłby zrobić z tego, co było cudem od Boga, zrobić powód dla własnej chwały, dla rozgłosu i tak dalej. W życiu prawdziwych duchowo dojrzałych chrześcijan elementy nadprzyrodzone dość często występują obok zupełnie naturalnych środków i zachowań. Hmm. Mówiąc jeszcze inaczej, autentyczna wiara w Boga w żaden sposób nie doznaje uszczerbku i nie traci blasku z powodu zwyczajnych zachowań, zwyczajnych środków. Doświadczenie nadprzyrodzonej mocy Bożej wcale się nie kłóci z tym, że człowiek też stosuje, używa naturalnych środków i postępuje w sposób zwyczajny. Prawdziwy chrześcijanin nie chodzi ciągle w chmurach. Jego prawdziwa wiara w Boga nie polega na tym, że zawsze robi tylko rzeczy takie, wiecie, z innego poziomu, tylko że też robi i postępuje i zachowuje się normalnie. Weźmy na przykład sprawę uzdrowienia, o której teraz jakby mówimy przy okazji Hiskiasza. Jest w tym jakaś tajemnica. Dlaczego Pan czasem, litując się nad potrzebującym człowiekiem, nie chce ze swojej pomocy robić sensacji? Nie chce, żeby zdrowie powracało na drodze sensacji. Jest jakaś tajemnica, dlaczego Bogu nie zależy wcale na dobrej prasie i wystarcza mu serdeczna wdzięczność człowieka uzdrowionego, uratowanego. To ludzie bardziej dbają o to, żeby zrobić rozgłos, cuda, pokazują, wideo nagrywają i tak dalej. I tam ten człowiek jakoś tam żeby pokazać, że to, no nawet on niekoniecznie uzdrowiony, ale już chcą pokazać, że uzdrowiony, żeby rozgłos zrobić, jakie to cuda się stały. Bóg wcale się w to nie wdaje. Bóg nawet czasem tak uzdrawia, że człowiek nie może stanąć i powiedzieć: no chora, pomodliłam się i prąd mnie przeszedł, jedna chwila, już jestem zdrowy. Ale faktem jest, że Bóg cię uzdrowił, że cię podtrzymał, że ci przeszło, że możesz dalej pracować, że możesz dalej służyć Bogu. Jakby tak naturalnie. Zwróćcie uwagę, jakie zalecenie dał kiedyś apostoł Paweł chorowitemu Tymoteuszowi. Już to, że Tymoteusz był chorowity, sługa Boży, wychowanek apostoła Pawła, takiego wielkiego sługi Bożego. 1 Tymoteusza 5,23. Samej wody już nie pij, ale używaj po trosze wina ze względu na twój żołądek i częste twoje niedomagania. Tymoteusz, chory żołądek i częste niedomagania. Ale przykład dla nas, prawda? Ale wzór wspaniałego sługi Bożego. Niektórzy powiedzieli, co to za sługa Boża? By się wstydził. Przecież od Pana zdrowie jest. To diabeł chorobę daje. A oto tutaj wierzycie, że apostoł Paweł napisał to w natchnieniu Ducha Świętym? W natchnieniu Ducha Świętym napisał radę ojcowską, duszpasterską, apostolską radę dla młodego sługi Bożego. Ponieważ masz chory żołądek i często nie domagasz, samej wody już nie pij, ale używaj po trosze czego? Wina. No żeby chociaż jakiś tam, nie wiem, no co, jakiś sok winogronowy, albo jakieś takie, wiecie, są teraz nowe środki, takie butelce, pół litra, czy ileś, za 40 zł, takie po dwie łyżki se używaj. No wina. Do czego zmierzam? Co chciałbym wam dzisiaj zostawić w pokorze, w nadziei, że zrozumiecie, że w Duchu Świętym zrozumiecie, o czym mówię dzisiaj. Otóż to, że modlitwa i uzdrowienie, a jednocześnie zażycie tabletki przeciwbólowej nie muszą się wcale wykluczać w naszym życiu. Że to jedno drugiemu wcale nie przeczy. Skorzystanie przez wierzącego człowieka z jakichś ziół, zastosowanie się do praktycznych rad osób starszych, poddanie się zaleceniom lekarza, wcale nas nie dyskwalifikuje w oczach Pana i automatycznie nie świadczy o naszym niedowiarstwie. Ta historia o Hiskiaszu pokazuje, że jest miejsce w życiu wierzących ludzi na jedno i na drugie. Że Bóg posługuje się również takimi zwyczajnymi środkami. Rzecz w tym, żebyśmy zawsze rozmawiali o naszych sprawach i potrzebach z naszym Ojcem w niebie i swojej ufności nie złożyli w placku albo w aspirynce, albo w czymś tam. Żebyśmy całą ufność swoją skierowali, złożyli na Panu, na Nim polegali, ale byli na tyle światli, na tyle rozumni, że przyjęcie zwyczajnego środka, zastosowanie zwyczajnego środka, zwyczajnej rady wcale nie uwłacza naszej godności chrześcijańskiej. Kiedy babcia ci mówi, użyj wnuczku to ci pomoże. Nie, babciu, ja się pomodliłem, nie będę tutaj cielesnych rad słuchał. Nie, to nie mądre. Ponieważ jedno i drugie ze sobą w życiu prawdziwych, wierzących ludzi występuje. Masa figowa była znana medykom dworu królewskiego. A jej skuteczność w tym konkretnym przypadku wzięła się stąd, że ustami Izajasza została przypisana królowi przez samego Boga. Przecież to nie to, że ta masa go uzdrowiła. Bóg uzdrowił i posłużył się tym zwykłym medykamentem. I w ten sposób ten zwykły okład z placka figowego na wrzut był już czynem wiary. Już był czynem ważnym w oczach Bożych, a nie rozpaczliwym jakimś poszukiwaniem po omacku jakiejś pomocy. Może to, może tamto, może jeszcze siamto mi pomoże. Jest jasne, co mówimy? Jedno i drugie. Wcale nie stracisz niczego z godności dziecka Bożego, że zastosujesz coś zwykłego, co inni ludzie też stosują. Wcale nie uwłacza albo nie dyskwalifikuje nas jako wierzących. No weźmy sprawę modlitwy, służby Panu, głoszenia Ewangelii. Człowiek, dopóki jest w ciele, choćby nie wiem, jak był napełniony Duchem Świętym, ma przejawiać cechy normalnego zachowania. Bo Słowo Boże zaleca równowagę. I dla przykładu, sprawa mówienia innymi językami, modlitwy w obcych językach. No to jest wielki dar od Boga, wspaniały dar do tego, żebyśmy mogli się w modlitwie nie ograniczać tylko do tego, co możemy powiedzieć naszym własnym językiem, co pochodzi z naszego rozumu. Ale czy to znaczy, że skoro Bóg dał nam dar mówienia innymi językami, modlitwy w obcych językach, czyli dał nam możliwość robienia tego na wyższym poziomie duchowym, że już teraz nie powinniśmy w ogóle się modlić po polsku, tylko wszyscy na językach, bo gdzie schodzić do takiego poziomu, co to się inni zwykli ludzie, jacyś tacy, nie zielonoświątkowcy na pewno się modlą. Nie, apostoł Paweł napisał, będę modlił się duchem, będę się modlił też rozumem. Będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i rozumem. I jedno i drugie ma miejsce w życiu prawdziwych wierzących ludzi. I kiedy wstajesz i się modlisz, chociaż jesteś napełniony Duchem Świętym, mógłby się modlić w obcych językach, ale się modlisz po polsku, to wcale to nie jest jakiś, nie wiem, wstyd i hańba. O, jak on się modli? Po polsku się modli. Przecież my tu Duchem Świętym jesteśmy napełnieni, powinniśmy się modlić w obcych językach. Ja apostoł Paweł mówi, wolę powiedzieć 5 słów zrozumiałych, zgromadzonych, niż 10 000 niezrozumiałych. Się modlił, często się modlił w obcych językach. Ale już modlił się normalnie, po żydowsku, ja był Żydem, a my po polsku, żeby nam do głowy nie przyszło po angielsku się modlić. I po prostu zwyczajnie. To wcale nie umniejsza naszej duchowości. Nie wolno się obawiać tego, że ktoś to obok słucha, bo mówi, bracie, ty widzę, cały czas po polsku się modlisz. Ty napełniony Duchem Świętym. No nie, może się tak zdarzyć, że niektórzy chrześcijanie jakby podkręcają tak. No wiecie, to niektóre duchowości, że to trzeba, jeśli jesteś naprawdę duchowym bratem, jeśli jesteś chrześcijanką, to byś tak się tak zachowywał, tak się robisz, tak robisz. Apostoł Piotr, kiedy Duch Święty wstąpił w Dzień Zielonych Świąt na ten zgromadzenie 120, mówił w obcych językach wielkie dzieła Boże. Tak czytamy, że oni wszyscy mówili wielkie dzieła Boże. I kiedy się zbiegli ludzie, to chociaż on był przecież, on był wtedy no, napełniony, to było przeżycie, to potrafimy sobie wyobrazić, jak był w jakim uniesieniu ducha był. Niektórzy bracia czasem mówią, ja bym chciał też pomóc, ale nie mogę, nie mogę. A apostoł Piotr, kiedy ludzie się zbiegli, stał i wypowiedział kazanie w obcych językach. Powiedział kazanie po żydowsku. Rozumem wypowiedział kazanie, chociaż chyba nikomu z nas do głowy nie przychodzi, że to nie było natchnione kazanie, tylko to było natchnione z Ducha Świętego kazanie. I chociaż oni się zbiegli, bo były te języki, bo były nadprzyrodzone zdarzenia, on wypowiedział kazanie w ojczystej mowie normalnie. Także wszystko było jasne. Weźmy jeszcze jakiś inny przykład. Życie małżeńskie. Życie chrześcijańskiego małżeństwa. Każda żona, każdy mąż wierzący ma rozwijać się duchowo i zabiegać o to, by chodzić w pełni Ducha Świętego. Amen? Powiecie? Amen. Każde małżeństwo powinno o to dbać. Ale apostoł Paweł uzmysławia mężom i żonom, chrześcijańskim małżeństwom, że z racji małżeństwa, zawarcia związku małżeńskiego wynikają pewne powinności, bynajmniej nie super duchowe. Dzisiaj do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, w 7 rozdziale, 32 wersecie czytamy: chcę, abyście byli wolni od trosk. Kto nie ma żony, troszczy się o sprawy pańskie, o to, jakby się Panu podobać. A żonaty troszczy się o sprawy, jakie sprawy? Tego świata. O to, jakby się podobać żonie i żyje w rozterce. Także kobieta niezamężna i panna troszczy się o sprawy pańskie, o to, aby być świętą i ciałem, i duchem. Mężatka zaś troszczy się o sprawy tego świata, jakby się podobać mężowi. Jest jasne, o czym mówimy? A więc każde chrześcijańskie małżeństwo przy tym, jak mają się troszczyć o duchowy rozwój, o to, żeby zastać w Panu, w poznaniu Słowa Bożego, ma obowiązek, powinno mieć wspólny czas i przy posiłku. Nie to, żeby mąż zawsze tam jakieś resztki, bo żona na spotkaniu grupy domowej, bo żona na spotkaniu siostrzanym, bo na modlitewnym i na tym, tylko żeby razem mogli usiąść przy stole, żeby mogli coś smacznego zjeść, żeby ona mu mogła coś przyrządzić, co on lubi. Żeby mieć wspólny czas i robić zwyczajne rzeczy jako małżeństwo. Żeby pójść razem do sypialni i nie bynajmniej po to tylko, żeby się wyspać, ale żeby też wyrazić swoją miłość małżeńską razem w sposób fizyczny. Jedno i drugie musi mieć miejsce w życiu chrześcijańskiego małżeństwa i przez to, że robią takie zwykłe rzeczy, wcale nie tracą ze swojej duchowości. Wręcz odwrotnie, Bogu się podoba to, kiedy jedno i drugie występuje razem, kiedy jest równowaga w życiu chrześcijańskiego małżeństwa w tych sprawach. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Bóg celowo daje, dopuszcza różne rzeczy w nasze życie, abyśmy zachowali pokorę i abyśmy się nie wynosili za bardzo. Żeby się w nas nie zrodziło jakieś takie, taka ultraduchowość, takie poczucie super, nad, że jesteśmy ponad innych. Z pewnością i wam ciśnie się na myśl to, co apostoł Paweł napisał w 12 rozdziale 2 listu do Koryntian. Siódmy werset. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w moje ciało. Jakby posłaniec szatana by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, by on ode mnie odstąpił, lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc lubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jest mocny. Czyli mówiąc krótko, Pan mu przypisał taki antygwiazdorski środek. Żeby się za bardzo nie wynosił, żeby nie stał się, żeby mu nie urosło coś w sercu, wiecie, że taki gwiazdor się porusza, coś Bóg mu dopuścił, taki posłaniec szatana, jak ktoś powiedział, niby posłaniec szatana, coś, co go trzymało w pokoju, coś, co go, co nie pozwalało mu właśnie podnieść wysoko głowy, co sprawiało, że chociaż był wielkim apostołem, niekwestionowanym sługą Bożym, jednocześnie był zawsze pokorny i zawsze chylił głowę i nie odważyłby się nigdy mówić, że ja jestem lepszy niż inni. Tak dla równowagi, tak dla zachowania pokory Bóg w jego życiu coś takiego dopuszczał. I nie zmienił tego, mimo że ten 3 razy go prosił, że tego nie zmienił. Bo chciał go zachować w pokorze. Bo wiadomo, że kiedy pycha w sercu człowieka wzrośnie, to już tylko upadek czeka. Pycha chodzi, czego patrzy Słowo Boże. A więc nasz Ojciec w niebie różne rzeczy na nasze życie dopuszcza. Nie odpowiada tak, jak my byśmy chcieli. Nie dlatego, że nas nie kocha. Nie dlatego, że nie jest w stanie nam pomóc. Ale dlatego, że nas zna, co by się z nami stało, gdyby nam tak dawał, jak my byśmy chcieli. Bóg tak postanowił, tak widzimy w Słowie Bożym, w praktyce życia prawdziwych chrześcijan, że nadprzyrodzone i naturalne występuje razem. Ma występować razem. Jedno i drugie pochodzi od Boga. To nie jest prawda, że naturalne zachowania to od diabła, a tylko te nadnaturalne pochodzą od Boga. Nie mamy tego w Słowie Bożym, mimo tego, że czasem niektórzy tak uczą. Źle jest, kiedy chrześcijanin gardzi tym, czym Bóg go w sposób naturalny obdarza, co mu udostępnia, co mu umożliwia. Mnie osobiście jakoś martwi taka ultraduchowość w zachowaniu niektórych chrześcijan, którzy tacy są, wiecie, hiper, super i nawet czasem się jeszcze naśmiewają z kogoś, kto zwyczajnie przeżywa różne rzeczy. Ciśnie mi się taki przykład sprzed wielu lat, kiedy pewien młody, nabuzowany teologią sukcesu chrześcijanin, kaznodzieja, wyśmiewał się z jednego ze starszych braci, służących Bogu przez wiele lat, że ten choruje. Co to za pastor, co choruje? Co to za pastor, co choruje? Gdzie jego wiara? I ten sędziwy brat dzisiaj żyje dalej i służy Bogu, jak może. A ten pyszałkowaty młodzieniec już odszedł. Już go nie ma, umarł na raka. Bóg słyszy, co mówimy. Bóg widzi, jakie jest nasze serce. Kiedy nasze serce wzbija się w pychę, gardzi czymś, co jest normalnym zachowaniem, to Bóg się o to upomina. Nie przynosimy Bogu chwały, żyjąc wyłącznie w naturalny sposób, kierując się tylko swoimi zmysłami. To chyba oczywiste. Bóg oczekuje od nas czegoś więcej, bo jesteśmy Jego dziećmi, bo nam objawił swoją prawdę. Ale nie przysparzamy też Bogu chwały, odrzucając wszystko, to co naturalne i starając się każdej czynności w swoim życiu nadawać jakiś charakter duchowy. Taka duchowość, że wszystkiego robisz duchowe, jakby wszystkiemu nadajesz duchowy charakter, taka duchowość razi. I chyba bardziej diabłu się podoba niż Bogu. Bo jak diabeł znajdzie takiego, który, wiecie, ze zwykłego posiłku, ze wszystkiego robi, nie wiadomo, jaką duchową czynność, to tak naprawdę tylko umniejsza imieniu Chrystusa. Bo Bóg przecież obdarzył nas tymi naturalnymi zdolnościami, możliwościami. Moi kochani, ważne, żebyśmy się okazywali dojrzali w myśleniu, dojrzali w postawach. To jest fakt, niezbywalne nasze prawo i szczęście, że jesteśmy przez wiarę synami i córkami Bożymi. To nas stawia w bardzo wyjątkowej sytuacji. To jest piękne. Ale to wcale nie oznacza, że Bóg, dlatego że jesteśmy Jego dziećmi, to będzie nas cały czas, wiecie, jakoś wyróżniał. Ja tym jest, że już żadnego naturalnego rozwiązania nie było, bo jesteście moimi dziećmi. Prawdziwie mądrzy rodzice, bogaci rodzice, dobrze sytuowani rodzice, jak są mądrzy, to nie posyłają swoich dzieci do jakichś szkół takich elitarnych, tylko mówią, niech moje dzieci idą normalnie do szkoły, tak samo jak inne dzieci i niech się uczą tak jak wszystkie inne dzieci. Głupi tacy, wiecie, nowobogaccy, to szukają szkoły najdroższej, takiego, i tego swojego synusia tam do takiej szkoły, że on nie będzie z plebsem się razem uczył, nie będzie tam tego. I co potem z tego wychodzi? Największe łobuzy wyrastają z takich dzieci, które właśnie były jakoś tak wyróżniane cały czas. Prawdziwie mądrzy rodzice, chociaż mają pieniądze, nie kupują swoim dzieciakom, tak tylko dziecko czegoś tam zamarzy, o coś poprosi, jakąś ma zachciankę i od razu masz, syneczku, najnowszego laptopka, masz, syneczku, może samochodzik by się już przydał i tak dalej. Jak są mądrzy, to tak nie robią. To mówią, okej, ja ci pomogę, ale zapracuj sobie. Wakacje, do roboty. Popracujesz, upocisz się trochę, umęczysz się, ja ci pomogę. I dzięki temu, jeśli jesteśmy mądrymi rodzicami, to tak wychowujemy swoje dzieci, żeby im nie odbiło, żeby im sodowa woda do głowy nie uderzyła. Chociażbyśmy mogli, chociaż mamy czasem możliwości, ale jesteśmy mądrzy, stosujemy taką metodę. Ja wierzę, że nasz Ojciec w niebiesie, który chce, żebyśmy się stali podobni do Syna Jego, Jezusa Chrystusa, prowadzi nas tak, że często nam się leją łzy, pot nam zalewa oczy, ciężko nam jest nam przykro, a to On w miłości swojej nas tak prowadzi, żebyśmy się stali podobni do Jezusa, a nie żebyśmy byli jakimiś pyszałkami duchowymi, którzy chodzą, już prawie, że normalnie nie chodzą między ludźmi, bo są super, już w ogóle. On jest mądrym ojcem. On wie, co jest mu potrzebne. Taka jest wola Boża, abyśmy dla zachowania równowagi i pokory w wielu sprawach doświadczali tego, co inni ludzie doświadczali. Bo z drugiej strony, jak żebyśmy mogli być sługami Bożymi, gdybyśmy nie doświadczali, nie potrafili doświadczyć tego, co inni doświadczali. Bóg chce, abyśmy korzystali z tego co dostępne jest dla innych ludzi, bo inaczej nasze serce wzbiłoby się w pychę. A pycha bardzo szybko ogarnia serce człowieka. Bardzo szybko. Niedawno widziałem taki fragment takiego programu o jakimś przywódcy duchowym w Afryce. No, wszyscy się cieszymy, wręcz świętujemy wielkie przebudzenie w Afryce, że tak Duch Święty tam działa, że tysiące ludzi się nawracają do Chrystusa. Ale ludzie, którzy stali na czele, czy stoją na czele tych przebudzeń, oni bardzo często nie potrafią zachować powagi i równowagi w tym wszystkim. I widziałem taki fragment programu, kiedy taki lider w takim uniesieniu, w takiej bucie zaczyna wygrażać rządowi swojemu i politykom, że on się za nich weźmie, bo on jest w duchu działa, bo duch jest, on im pokaże, oni stracą tę władzę i tak dalej. W ogóle w serce wzrosło w pychę, już nie ma pokory sługi Bożego, tylko takie wynoszenie się na tym. Bardzo się. Dlatego chciałem was dzisiaj, bracia i siostry, zachęcić, abyśmy tak pozytywnie spojrzeli na te antygwiazdorskie dodatki w naszym życiu. To, że czasem trzeba nam przejść, chociaż jesteśmy dziećmi Bożymi, chociaż mamy Ojca w niebie, przejść tę samą drogę, co inni ludzie. Cierpieć tak jak inni ludzie. Czekać tak jak inni ludzie. Stosować środki tak jak inni ludzie. Nie dajmy się wprowadzić w taki stan, że kiedy coś takiego musimy stosować, że to jest coś, co świadczy o naszej niewierze, co świadczy o tym, że my nie jesteśmy żadni chrześcijanie i tak dalej. Nie dajmy sobie tego mówić i potępić, bo diabeł chce nas potępić. Przyjmijmy to jako dobry środek, wynikający z ojcowskiego serca dla nas, żebyśmy nie popadli w pychę. Żebyśmy nie stali się gwiazdorami chrześcijańskimi. Ty, bracie, tyle czasu się mówisz, a ja się raz pomodliłem i już. No to szybko można, taka gwiazdka urośnie, taka gwiazdka zaświeci się, ona szybko też spada. A ponieważ Bóg nie chce, żebyśmy spadali, tylko żebyśmy, jak to jest powiedziane, droga sprawiedliwych jest jak gwiazd, jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia. To zajaśnienie ostateczne nie ma nastąpić tutaj i teraz, tylko przyjdzie Pan. Żeby ten proces nie został zachwiany, Bóg daje nam takie środki i stosuje i dopuszcza te antygwiazdorskie środki, dodatki do naszego życia, żebyśmy w pokorze, żebyśmy za wiele o sobie nie myśleli, żebyśmy za dużo o sobie nie mówili i żebyśmy zawsze wiedzieli, to co mam, to jest z łaski Bożej. To, że trwam, to jest z łaski Bożej. Wszystko zawdzięczam Panu. Moc w moim życiu to moc od Boga, a nie Boga. I to sprawia, że będziemy mogli trzeźwo, w takiej duchowej równowadze chodzić, trwać i osiągać cele, które Pan nam wyznaczył. Niech Pan to sprawi, żebyśmy to zrozumieli i byśmy tę myśl ze Słowa Bożego potrafili zastosować w swoim życiu. Żebyśmy nie żyli naturalnie, tak jak ten świat żyje, żebyśmy też nie chodzili w chmurach cały czas i nie mieli żądań tylko nadnaturalnych rzeczy. Tylko, żeby w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszym zborze mogła się okazywać ta równowaga. Jedno i drugie. Bo to jest taki czas. Bo skarb na razie jest w naczyniach glinianych. Niech was Bóg błogosławi. Powstanie proszę do modlitwy. Chciałbym, żebyśmy w takim namyśle, w takiej rozwadze, rozmyślając nad tym, cośmy tu dzisiaj powiedzieli, żebyśmy porozmawiali z naszym Ojcem. Bo może nieraz żal wypełniał twoje serce, bo może słyszałeś jakieś super świadectwa, jak to na różnych krucjatach, cudów, ludzie pouzdrawiani, a ty tyle razy się modliłeś, nie zostałeś jeszcze uzdrowiony. Ja pamiętam, kiedy się ząb mnie bolał, tak się modliłem, że Pan mnie uzdrowił, wszystkie wersety przeczytałem i tak dalej. I Bóg mnie nie uzdrowił, musiałem pójść do dentysty. Ale jak poszedłem do dentysty, przestało mnie boleć. Żebyśmy pomyśleli o takich rzeczach i byśmy, jeśli była jakaś gorycz, jakieś rozczarowanie naszym Ojcem w niebie, żebyśmy Pana przeprosili za to. Bo On jest naszym dobrym Ojcem. Bo on nas prowadzi, On nas kocha. On chce, żebyśmy w pokorze chodzili. Podziękujmy Mu za to. Przeprośmy, jeśli Go w jakiś sposób przez taką postawę serca może zasmuciliśmy. Dziękujmy Mu za to, że na pewno On się o nas troszczy, że On zna naszą przyszłość, że On zawsze współdziała we wszystkim ku dobremu, abyśmy mogli być zbawieni. Zachęcam do modlitwy. Zachęcam do takiej modlitwy indywidualnej, żeby osoby, które chcą Panu Jezusowi coś powiedzieć, żeby odważnie Mu powiedziały publicznie tutaj razem, gdy wszyscy modlą się, wspierają, bo wszyscy jesteśmy z tej samej gliny, naczynia gliniane jesteśmy. Nikt z nas nie może się wynieść, wynosić nad drugiego. Wszyscy jesteśmy tak samo miłowani przez Pana. Bóg nie ma ulubieńców. Więc jako bracia i siostry, przyjaciele, ludzie, którzy należą do Chrystusa, módlmy się i wspierajmy. I złóżmy wyznania Panu. I dziękczynienie. Amen.